Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Dariusz Kuliński, który odpowiada za formację diakonów stałych w naszej diecezji.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I o diakonach stałych dzisiaj chcemy porozmawiać, dlatego że w ubiegłą niedzielę nasi kandydaci mieli kandydaturę. No i teraz można byłoby wyjaśnić naszym radiosłuchaczom, czym ta kandydatura jest.
Kandydatura to jest w przypadku formacji do diakonatu czy w formacji do kapłaństwa jeden z takich ważnych kroków, decyzji, które osoba przygotowująca się do przyjęcia święceń podejmuje. Z jednej strony dlatego, że jest to pewne potwierdzenie obranej drogi, jakby takie publiczne wyrażenie decyzji, gotowości o tym, że chcę służyć Panu, że odkrywam powołanie, rozeznaję swoje powołanie do diakonatu, do kapłaństwa, bo w zależności o jakiej kandydaturze myślimy, rozeznaję swoje powołanie, rozeznaję to, do czego Pan Bóg mnie wzywa i publicznie wyrażam swoje tak, gotowość do tego, że chcę iść dalej obraną drogą. To nie znaczy, że jest to decyzja definitywna, od której nie można już się odwołać, czy z której nie można się wycofać, ale jest to niewątpliwie ważny krok zbliżający daną osobę do przyjęcia święceń. Z drugiej strony właśnie jest to również ważna decyzja, dlatego że od tego momentu te osoby stają się już niejako publiczne. Jest to decyzja publiczna wobec Kościoła wyrażona. W niedzielę minioną uczestniczyli w Eucharystii nie tylko sami kandydaci do przyjęcia diakonatu, święceń diakonatu, ale także ich małżonki, rodziny. Także była zgromadzona wspólnota Kościoła, wobec której ci kandydaci powiedzieli swoje tak. I tak jak mówiliśmy pewnie ostatnim razem, kiedy spotkaliśmy się na rozmowę na temat diakonatu stałego, który wówczas dopiero startował w naszej diecezji, to ci panowie byli jakby ukryci. No gdzieś tam każdy rozeznawał w takiej skrytości, czy tak w ukryciu tę swoją drogę, ten okres półroczny aspirantury, czy okres propedeutyczny, jak różnie się go nazywa, to był czas właśnie takiego osobistego zmierzenia się z tym, czy rzeczywiście odkrywam to powołanie, czy to jest mój pomysł na życie, czy to jest wezwanie Pana Boga. I to dokonywało się w takim ukryciu, w takiej skrytości, w takiej ciszy serca. Natomiast od momentu kandydatury oni stają się już osobami publicznymi, osobami, które wyraziły wobec Kościoła publicznie swoją wolę przygotowania się bezpośrednio do święceń w stopniu diakonatu.
Jak ten obrzęd kandydatury wygląda?
Obrzęd w sam sobie jest bardzo prosty w porównaniu chociażby z późniejszymi posługami czy samymi święceniami. Dlatego, że obrzęd jest tylko i wyłącznie dialogiem pomiędzy biskupem i kandydatami. Rozpoczyna się po homilii w czasie Eucharystii i rozpoczyna się od takiego szczególnego wydarzenia, czy takiego szczególnego momentu, jakim jest imienne wywołanie każdego z panów. To po wyczytaniu imienia i nazwiska każdego z nich wstają, podchodzą do księdza biskupa i głośno wypowiadają swoje jestem. Jestem gotowy. Dalej jest dialog biskupa z kandydatami. Są dwa pytania, które z jednej strony pytają o gotowość kandydatów do wejścia na drogę przygotowania do święceń i chcą jakby zachęcić ich do tego, żeby w sposób odpowiedzialny to powołanie jeszcze rozeznawali, nawracali się, pogłębiali swoją wiarę, umacniali się na tej drodze wyboru powołania, którym Pan Bóg ich obdarzył i dwa razy odpowiadają na pytanie chcę. I zwieńczony obrzęd jest takim błogosławieństwem biskupa, który jakby potwierdza ten wybór w imieniu Kościoła i kończy się wszystko słowem amen, które również w tej naszej chrześcijańskiej nomenklaturze ma niezwykle ważne znaczenie.
W Wspomniał ksiądz, że ci kandydaci od roku już przygotowują się właśnie do święceń, do diakonatu, do tej posługi, którą będą wykonywać. Jak wyglądała ich formacja przez ten rok?
To znaczy, to było pół roku, od marca wystartowaliśmy, jeżeli chodzi o formację taką ścisłą. No i tak jak mówiłem przed chwilą, jest to okres aspirantury czy okres propedeutyczny. Tak jest nazywany w dokumentach. Formacja odbywała się raz w miesiącu. To były spotkania w soboty, najczęściej przez cały dzień, albo sami kandydaci, albo razem z małżonkami, tak żeby i rozeznawali swoje powołanie, ale też zgłębiali wiedzę i świadomość na temat tego, czym ten diakonat w ogóle jest. Także spotkania, jeżeli chodzi o tematykę, dotyczyły w głównej mierze właśnie takiej refleksji nad rzeczywistością diakonatu i samą historią diakonatu, pokazując, że nie jest to jakiś wymysł współczesny Kościoła, ale tak naprawdę przywrócenie należnego miejsca święceniom w stopniu diakonatu, które od samego początku miały ważne miejsce w Kościele. Rola diakona była, czy pozycja diakona była niezwykle mocno ugruntowana w Kościele starożytnym. Zresztą pamiętamy doskonale ten fragment z Dziejów Apostolskich, który pokazuje dobitnie, że diakoni w tym Kościele byli od samego początku. Dopiero później przez wieki ta pozycja nieco zmniejszyła się, ale Sobór Watykański II przywrócił tę możliwość diakonatu stałego i od pół roku w naszej diecezji taka możliwość jest. Widzimy to chociażby po panach, którzy się przygotowują. Także comiesięczne spotkania nad historią diakonatu, duchowością diakona, nad istotą święceń diakonatu, z czym one się w ogóle wiążą, co z nich wynika, na temat obecności diakona w kościele, relacji do biskupa, do prezbiterów. Tak szeroko omówiona właśnie ta kwestia związana z posługą diakona, z życiem diakona, z tym, czym diakonat w ogóle jest.
Część z nich jest już magistrami teologii, a część nie jest. A z tego, co wydaje mi się, jest konieczne, to właśnie taka biegłość teologiczna. Czy ci, którzy nie mają wykształcenia teologicznego, są zobowiązani do ukończenia takich studiów?
Jak najbardziej są zobowiązani do ukończenia studiów, dlatego że wymagają tego dokumenty. Trudno jest być diakonem, a więc osobą, która głosi Słowo Boże, prowadzi różnego rodzaju katechezy, grupy duszpasterskie w parafii, posługuje w parafii na różne sposoby, czy w kościele na różne sposoby i tak naprawdę nie ma chociażby podstawowej wiedzy na temat teologii, zagadnień teologicznych, wiedzy dotyczącej tego, w co czy w kogo tak naprawdę wierzymy i jak należy wierzyć poprawnie. Także te studia są wymagane dokumentami, są czymś niezbędnym, co również przygotowuje diakonów do takiej bardziej owocnej i rzetelnej posługi. Jeżeli chodzi o magisterkę z teologii, to tutaj różne są szkoły co do tego. Oficjalna jest taka, że ta magisterka nie jest jakimś wymogiem koniecznym, także wystarczą same studia teologiczne, niekoniecznie zwieńczone tytułem magistra.
A czy rodziny tych kandydatów, ich żony także odgrywają jakąś rolę w formacji, czy może sami podlegają też jakiejś formacji?
I jedno i drugie pytanie, na jedno i na drugie pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. No, zdecydowana większość panów, którzy wypowiedzieli swoje tak w momencie kandydatury w minioną niedzielę, jest panami żyjącymi w związku małżeńskim na 16 aż 15, także to jest zdecydowana większość. No i tutaj rola żony jest niezastąpiona, chociażby z tego prostego faktu, że tak jak słyszeliśmy niedawno w Ewangelii Niedzielnej, przed dwoma tygodniami bodajże, że właśnie mężczyzna opuszcza swojego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną, także tworzą jedno ciało, no i trudno jest teraz przygotowując się do diakonatu stałego, to ciało rozrywać, oddzielać, jakby, czy rozdzierać tę jedność ciała męża i żony, także ta formacja do diakonatu stałego jest formacją nie tylko dla kandydata, chociaż on jakby ściślej temu przygotowaniu oczywiście podlega, dlatego że to on będzie pełnił samą posługę. Natomiast nie można pomijać również tej obecności żony, która jest fundamentalna, niezastąpiona. Mieliśmy spotkanie w czasie jednego z tych miesięcy przygotowań w okresie aspirantury. Zaprosiliśmy tutaj diakona stałego ze swoją żoną, pana Bartosza i panią Sabinę z Rybnika. Dzielili się swoim doświadczeniem i żona opowiadała o tym, jak ta rola jest niezastąpiona i chodzi nie tylko o prasowanie alby, która jest wiecznie brudna i wiecznie pognieciona. To jest jakby taka przyziemna sprawa, ale często jakaś konsultacja co do homilii, żona często ma inne spojrzenie czy jakiś inny punkt widzenia, może patrzy szerzej na pewne rzeczy, także nawet w kontekście posługi ta rola żony jest tutaj nieodzowna, niezastąpiona i żona ma dużo do powiedzenia. No i kwestia wspierania kandydata, doradzania. Formacja dla żon również jest przewidziana. Chociażby teraz przez te kolejne lata jeden z dni skupienia, które kandydaci będą przeżywać w ciągu roku, one będą raz na kwartał, takie dni skupienia, to jest dzień skupienia, który przeżywają razem ze swoimi małżonkami. Czy późniejsze rekolekcje, które się odbywają w ramach formacji stałej, już diakonów w stałych poświęceniach, także przeżywają razem ze swoimi żonami. Także no, tak jak pokazuje nam to sakrament małżeństwa, jest to jedno ciało i to jedno ciało i mąż i żona, jeżeli mąż odkrywa powołanie do diakonatu stałego, to jest to powołanie także żony. Żona jest również współpowołana.
Czyli domyślam się, że małżonki także musiały wyrazić zgodę.
Tak, musiały wyrazić i jeszcze wyrażą, dlatego że ta zgoda w dokumentach jest dwukrotna. Pierwsza to jest zgoda wypowiedziana na samym początku, zgoda w ogóle dopuszczająca męża do przygotowania do święceń diakonatu, bez której nie można w ogóle mówić o rozpoczęciu formacji, jeżeli ta zgoda żony, tej zgody żony nie ma. I przed samymi święceniami ta zgoda jeszcze przez żonę zostanie potwierdzona, jakby czas formacji też będzie czasem, który pozwoli żonie zobaczyć, jak to będzie wyglądać trochę w praniu, w codziennym życiu, czy obowiązki domowe, praca, małe dzieci, bo wielu panów ma jeszcze małe dzieci, nie będą za bardzo kolidować właśnie tutaj z posługą diakona stałego, także ta zgoda jest dwukrotna na samym początku i na samym końcu.
Myślę, że podczas ostatniej rozmowy to wybrzmiało, ale warto jeszcze przypomnieć, że tych kandydatów przygotowujących się do święceń obecnie jest
16. 15 żonatych i jeden, jak Pan Bóg da, celibatariusz.
I te osoby, ci panowie, będą posługiwać w konkretnych parafiach. Czy wiadomo, do jakich parafii będą skierowani?
Najczęściej jest to parafia ich pochodzenia. Trudno oczekiwać takiej dyspozycyjności od diakona stałego, który ma swoją rodzinę, swój dom, często wybudowany w konkretnym miejscu, mieście czy wiosce. Trudno oczekiwać, żeby nagle zmieniał miejsce zamieszkania. No, księżą celibat daje taką możliwość większej dyspozycyjności. Czy będziemy mieszkać tu, czy 100 kilometrów dalej, to nie robi nam większej różnicy, dlatego że nie jesteśmy związani chociażby poprzez sakrament małżeństwa, czy poprzez dzieci, poprzez dom własnościowy z jakimś konkretnym miejscem na ziemi. Natomiast w ich przypadku trudno oczekiwać od diakonów stałych właśnie żyjących w rodzinach no, takiej dyspozycyjności jak od księży, także najczęściej jest to parafia, z której ci diakoni po prostu pochodzą. Parafia ich miejsce zamieszkania, chociaż są przypadki, w których diakoni mieszkają w jednym miejscu, a będą posługiwać w innej parafii, z którą od lat są związani, chociażby poprzez zaangażowanie we wspólnoty.
Wiemy już dzisiaj, że ich konkretna praca będzie w jakichś placówkach spełniana. Czy możemy już tak mniej więcej powiedzieć właśnie, co będzie należało do obowiązków diakonów? Oczywiście poświęceniach, nie mówimy tutaj o tej drodze formacyjnej, ale jakie zadania w parafiach będą pełnić ci panowie?
Zadań i możliwości jest całkiem sporo. No jak sama istota diakonatu wskazuje, taką najważniejszą i posługą, do której powinni przykładać najwięcej wagi, jest to oczywiście posługa miłosierdzia, bo w zasadzie to jest powód, dla których diakoni zostali powołani do życia w Kościele. Fragment Dziejów Apostolskich nam to wskazuje dobitnie na to obsługiwanie stołów, czyli ta posługa miłosierdzia, troska o osoby potrzebujące, o ubogich, o ten szeroko rozumiany caritas parafialny czy diecezjalny. To jest, czy wobec chorych, cierpiących, wobec osób potrzebujących, to jest to, na co diakoni powinni zwracać największą uwagę, do czego są powołani, do czego mają też charyzmat z racji właśnie powołania do święceń diakonatu, czy do diakonatu stałego i co jest też główną taką intencją i motywacją, dla której chcą zostać diakonami. Oczywiście, jeżeli chodzi o życie parafialne, to nie można pomijać również takiego codziennego zaangażowania w parafie, które jest niezwykle szerokie. No, przez święcenia diakoni mają możliwość głoszenia Słowa Bożego i takie homilie niejednokrotnie będą głosili, udzielania sakramentu chrztu świętego, błogosławienia małżeństw poza mszą świętą, odprowadzenia zmarłego na cmentarz, czy prowadzenia grup parafialnych, prowadzenia kateches, chociażby przed sakramentem chrztu świętego dla rodziców, dla chrzestnych. Myślę, że dla tych rodziców, którzy będą w takich katechezach uczestniczyć, będzie to o wiele bardziej owocne, dlatego że staje przed nimi osoba, która mówi z własnego doświadczenia. Wychowali swoje dzieci, przekazali im wiarę, a więc dzielą się tak naprawdę swoim życiem, swoim doświadczeniem, takim osobistym, co działało, co nie działało. W przeciwieństwie chociażby do nas, księży, którzy znamy to życie rodzinne, no z jednej strony z własnego doświadczenia, ale często też od takiej strony bardziej teoretycznej, więc myślę, że przekaz takiego diakona będzie o wiele bardziej docierał i będzie większym świadectwem dla tych ludzi bardziej owocny. Czy grupy do bierzmowania, czy jakiekolwiek inne zaangażowania, które mieszczą się w ramach prerogatyw wynikających z sakramentu święceń, które diakoni posiadają.
Oczywiście kazania, homilie, różnego rodzaju wystąpienia publiczne to na pewno rzeczy, do których trzeba się wcześniej przygotować. Czy przygotowanie diakonów zakłada także właśnie takie poza teologicznym przygotowanie też homiletyczne, merytoryczne?
Jak najbardziej. Nie każdy rodzi się mówcą urodzonym i pewnie tak jak w naszym przypadku księży są osoby, które mają lepszy warsztat głosowy, co jest często niezależne od nas, czy może same nad tym pracowały. Podobnie jest w przypadku diakonów. Nie każdy ma jakieś tam predyspozycje pewnie większe do tego, żeby być wybitnym mówcą, ale w tym mają pomóc właśnie różnego rodzaju zajęcia w ramach studiów teologicznych, które diakoni odbywają, są właśnie zajęcia z homiletyki, zajęcia, które mają ich przygotować do głoszenia kazań, do prowadzenia kateches, do tego, żeby jak najlepiej tym warsztatem głosowym posługiwali nie tylko od takiej strony merytorycznej, teologicznej, żeby to było poprawne, ale żeby również ten przekaz w formie narzędzia, jakim jest głos, jak najbardziej był zjadliwy i treściwy, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii.
To zapytam jeszcze o taką rzecz, może troszkę kontrowersyjną. Czy ksiądz także, ale inni formatorzy z innych diecezji, nie obawiacie się, że pewnego rodzaju zastosowanie właśnie takich rozwiązań będzie trochę kontrowersyjne dla niektórych parafian? Że rzeczy, które do tej pory wykonywał ksiądz, teraz będzie wykonywał tam pan Czesiu albo inny pan, który został diakonem. No bo wiemy też bardzo bardzo często, że w tym myśleniu takim ludowym będzie to cały czas no, jakiś tam pan, który ma żonę i dzieci, i też widzimy często, jaki problem jeszcze jest z akceptacją szafarzy wśród niektórych wiernych. Czy nie boicie się, że odprowadzanie pogrzebu, błogosławienie związku małżeńskiego, czy mówienie kazań w niedzielę nie będzie zbyt dużym szokiem? Albo i też druga część pytania, czy da się jakoś ten szok złagodzić, jakoś wprowadzić tych diakonów łagodnie, tak żeby zostali przyjęci w kościele?
Znaczy, trzeba się z tym liczyć i takie sytuacje na pewno będą, gdzie niektórym osobom może ta obecność diakona w parafii, na ambonie, przy udzielaniu sakramentów nie odpowiadać. Tak jak ksiądz wspomniał, są właśnie takie sytuacje, w których osoba nie przyjmuje Komunii Świętej z rąk szafarzy nadzwyczajnych, przechodzi gdzieś na drugą stronę kościoła niejednokrotnie po to, żeby tylko przyjąć Komunię Świętą od księdza, także tutaj pewnie będzie sytuacja analogiczna, ale myślę, że nie powinniśmy się tego obawiać, dlatego że kierując się tylko i wyłącznie takimi kategoriami, to tak naprawdę nic byśmy nie pchnęli do przodu, czy niczego byśmy nie mogli wprowadzać, dlatego że każda nowość rodzi z jednej strony zwolenników, ludzi, którzy są temu przychylni, którzy odpowiadają na to jakimś aplauzem, a z drugiej strony są przeciwnicy, osoby, którym to nie odpowiada, którzy często gdzieś tam buntują się przeciwko temu. Także to jest naturalna kolej rzeczy i tutaj tak na pewno będzie. Ale no, tak jak powiedziałem, te pierwsze pewnie miesiące posługi, czy pierwsze dni posługi na pewno będą rodziły pewne obawy u wielu ludzi. Myślę, że z czasem one po prostu opadną. Może też dużym ułatwieniem będzie to, że ci ludzie nie są anonimowi, oni już są zaangażowani we wspólnoty parafialne, są znani, czy posługują już jako szafarze, także to nie będzie osoba, która nagle gdzieś tam się wyłoni zza światów i stanie na ambonie, będzie głosić niedzielną homilię, ale będzie znana temu środowisku. Także no, trzeba się z tym liczyć, że tak będzie, że takie sytuacje będą nieuniknione, tylko tak jak powiedziałem, no, nie możemy zwracać uwagi tylko i wyłącznie na te osoby, dla których taka posługa będzie w jakimś tam stopniu szokiem, no bo nic byśmy nigdy nie ruszyli do przodu.
No i teraz może jeszcze na koniec takie pytanie dla tych, którzy wytrwali do tego momentu i może nie do końca są w stanie pojąć ideę diakonatu stałego. Czy ta idea jest nową myślą? To jest bardzo często taki temat, który się pojawia, że teraz Kościół coś sobie wymyślił, jakąś nowość, nowinkę i dlaczego wierni mają w tej nowince uczestniczyć? Czy właśnie diakonat stały jest nowinką, czy może jest głęboko osadzony w historii i w sercu Kościoła?
To jest ta druga wersja, czyli jest głęboko i mocno osadzony w historii Kościoła. Tak jak wspomnieliśmy już w tej rozmowie, diakonat jest obecny w Kościele od samego początku. Źródła tego diakonatu znajdujemy już w Dziejach Apostolskich, a więc bardzo szybko, tak naprawdę po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy wspólnota Kościoła zaczyna się rodzić na ziemi palestyńskiej, to już wtedy mówimy o diakonach. Oczywiście to różnie wyglądało w historii Kościoła. Do mniej więcej V-VI wieku ten diakonat funkcjonował w sposób taki normalny. Diakoni mieli swoją pozycję, mieli swoje znaczenie, ogromne znaczenie we wspólnocie Kościoła i byli czymś, ta obecność była czymś naturalnym. Dopiero okres średniowiecza przyniósł taki zanik diakonatu w tej posłudze Kościoła. Tutaj bardziej przychodziło pewne oczywiście spory pomiędzy prezbiterami, diakonami, gdzie diakoni niekiedy mieli więcej do powiedzenia niż prezbiterzy. Stąd chociażby ta posługa powoli zanikała. Sobór Trydencki przed 500 laty wprowadził, przywrócił obecność diakonatu stałego we wspólnocie Kościoła, jednak te dyrektywy Soboru Trydenckiego nie zostały wprowadzone w życie i dopiero Sobór Watykański II przez 60 lat jakby przypomniał ideę diakonatu jako takiego nieodzownego stopnia sakramentu święceń i od Soboru Watykańskiego II widzimy w wielu krajach Europy Zachodniej chociażby ożywienie w kwestii diakonatu stałego. Znamy wiele parafii, w których ci diakoni stali tak naprawdę podtrzymują to życie parafialne, nie ma księży. Nie ma osób, które mogłyby sprawować sakrament Eucharystii, spowiadać, także no, chociażby diakoni w jakimś tam minimalnym stopniu to życie parafialne podtrzymują, prowadzą te parafie. No, my w Polsce jesteśmy zawsze gdzieś tam opóźnieni w wielu rzeczach, które przychodzą nie tylko w sferze takiej politycznej, światopoglądowej, ale również kościelnej, więc ten diakonat może wprowadzamy 60 lat po soborze, ale lepiej późno niż wcale. Tylko historia pokazuje właśnie, że ten diakonat tak naprawdę od zawsze był obecny w Kościele i jest takim ważnym elementem życia i funkcjonowania Kościoła. Nie jest niczym nowym, nie jest jakimś wymysłem obecnego czasu czy pomysłem chociażby ostatniego soboru, który miał miejsce.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był ksiądz Dariusz Kuliński, który zajmuje się formacją diakonów stałych w diecezji kaliskiej.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.